studiu zapowiada na gość pani Jolanta Graczyk-Ogdam, szefowa Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj gościmy panią, idąc tropem Dnia Praw Dziecka. Kalendarz nam podpowiada, że dzisiaj właśnie taki dzień obchodzimy. Chociaż chciałam zacytować słowa pana Marka Michalaka, który wnioskował, aby Sejm Rzeczpospolitej Polskiej właśnie uznał oficjalnie taki dzień. Wyraził życzenie, żebyśmy Dzień Praw Dziecka obchodzili 365 dni w roku. Więc właściwie, jeżeli chodzi o założenia, byłoby świetnie, gdybyśmy o tym pamiętali i respektowali prawa dziecka w praktyce. Ale oczywiście siłą takich dni jest to, że chcemy zwrócić szczególną uwagę na prawa i na to, że te prawa są no, zadekretowane. To jest poważna sprawa. Bo kiedy się mówi o prawach dziecka, mamy na myśli to, że jest spis praw dziecka, no ale tak naprawdę pytanie, jak te prawa respektować tak na poważnie, bo to jest poważna sprawa.
No to jest poważna sprawa, tym bardziej, że ten katalog tych praw pomaga nam o tym pamiętać, natomiast no, każde dziecko jako człowiek ma swoje prawa, tak? Prawo wynikające chociażby z godności i zadanie wszystkich dorosłych pamiętać, że ten człowiek młodszy, trochę starszy ma swoje prawa, ma swoje obowiązki i to my, od nas dorosłych zależy, czy będziemy je szanować, dbać o nie i interweniować w sytuacji, kiedy te prawa nie są przestrzegane.
Mam nadzieję, że dobrze wyliczyłam, czy to 35 lat istnienia tego nowego
Komitetu
Ochrony
tak
Praw Dziecka.
W tym roku obchodzimy 35-lecie, czyli taki znaczący jubileusz i z jednej strony staramy się pomagać dzieciom w różnych trudnych sytuacjach, natomiast zawsze podkreślam, że jest również ta druga część działań komitetu, czyli takie budowanie pozytywnego rodzicielstwa i myślę, że o tym też warto pamiętać, że coraz częściej przychodzą rodzice, którzy chcą się dowiedzieć, jak sprawować opiekę, żeby ona była właśnie w poszanowaniu o tego małego człowieka.
Czyli szukają wiedzy, konkretnej instrukcji, bo są świadomymi rodzicami, chcą jeszcze bardziej.
Dokładnie tak, są świadomymi rodzicami, natomiast też zawsze powtarzam, żebyśmy pamiętali o dzieciach, nie tylko tych młodszych, bo to często się tak mówi, jak dziecko, to młodsze, ale też od dłuższego czasu powtarzamy, że warto też pamiętać o tych starszych dzieciach, czyli o młodzieży, bo do tego 18 roku życia to są dzieci, natomiast warto pamiętać, że to też są młodzi, którzy mają swoje prawa, swoje obowiązki i warto, żebyśmy jako dorośli o tym szczególnie pamiętali w takich też trudnych czasach, jeśli chodzi o funkcjonowanie młodych ludzi.
Chciałam zapytać, dlaczego pani dokonała takiego rozróżnienia, bo oczywiście, no, jeśli chodzi o dzieci młodsze, a młodzież, no to jest, można powiedzieć, taka przepaść rozwojowa, jest między nimi bardzo duża różnica, ale coś konkretnego powoduje, że pani o tym wspomina, czy to jest bezradność rodziców, czy zmienność tych zachowań?
Znaczy, no, oczywiście, że to są różne fazy rozwojowe, i wraz z wiekiem zmienia się funkcjonowanie dziecka, jego przestrzeń, jego samodzielność, niezależność i tak dalej. Natomiast też podkreślamy, bo mam takie poczucie, że dużo mówimy o tych młodszych dzieciach, natomiast ta starsza młodzież gdzieś nam umyka. Gdzieś podejmujemy różne interwencje, jak już jest o ten jeden dzień za późno. Natomiast mam takie poczucie, że warto, żebyśmy się przyjrzeli, w jaki sposób my się komunikujemy też z młodymi ludźmi. To jest bardzo ważne. No jednak to, ta rozmowa z młodym człowiekiem musi być oparta na szacunku.
Ja rozumiem, że mówi to pani w odniesieniu do jakby konkretnych życiowych przypadków, że to już jest jakiś sformułowany wniosek,
to jest
co pani powiedziała.
Wniosek też taki płynący stąd, że pracujemy z młodymi ludźmi i wiemy, że różne sytuacje na terenie szkoły, domu się dzieją i trzeba pamiętać, że sporo mówi się o przemocy tej fizycznej, natomiast ta przemoc psychiczna gdzieś nam umyka, a ona pozostawia znaczące ślady, stąd też myślę sobie, że warto też młodych ludzi angażować do różnych wydarzeń i myśmy z okazji tego 35 lat też stworzyliśmy film, to właściwie to jest podziękowania dla młodych ludzi, dla naszego kolegi pana Piotra Urbaniaka, który no właśnie na YouTubie pojawił się dzisiaj film, który się nazywa Film Interaktywny Masz Wybór i on też pokazuje, że ci dorośli mogą z młodymi pracować i stworzyć coś kapitalnego. Zachęcam, żeby każdy wszedł na YouTuba i zobaczył Masz Wybór i wtedy mógł dokonać tego wyboru.
Chciałam zapytać o działania Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Pojawiają się u Państwa jakby takie sygnały z prośbą o interwencję. Zastanawiam się, czy to jest tak, że zgłaszają się dorośli, bliscy, sąsiedzi, instytucje, jak na przykład szkoły, czy też być może sami młodzi ludzie. Jak to wygląda?
Powiedziałabym tak, że właściwie każda z tych tutaj osób, które pani wymieniła, się do nas zgłaszają. I to zgłaszają się rodzice i zgłaszają się szkoły, i zgłaszają się przedszkola z taką, czy też sądy się zgłaszają, czy kuratorzy, i gdzieś szukają pomocy, widząc, że są różne sytuacje i warto pochylić się nad sytuacją dziecka. My też głęboko wierzymy w takie myślenie interdyscyplinarne, żeby tylko nie jeden specjalista się pochylił, tylko jakby z różnych naszych obszarów naszej pracy, bo wtedy ta praca może być też kompleksowa i jeżeli mamy udzielić pomocy, żeby to była pomoc kierowana i do dzieci, ale też do dorosłych. To jest bardzo potrzebne, żeby to nie może być ktoś być delegatem do pomocy, tylko właściwie te wszystkie grupy. Czasami przecież to jest konflikt pomiędzy szkoła, gdzieś tam rodzice jedni, drudzy, do tego dzieci skonfliktowane, więc jakby obszary skonfliktowania też mogą być całkiem spore.
Znam takie przypadki, kiedy rzeczywiście iskrzy między dziećmi, dochodzi do aktów agresji. Spotykają się obie strony, rodzice jednej, drugiej, właśnie w szkole. I znam taki przypadek, kiedy po prostu ni w ząb komunikacja między rodzicami zupełnie nie potrafiła być udrożniona, bo każdy obstawał przy nieskazitelności działań własnego dziecka. I czy właśnie to jest miejsce między innymi na działanie
zdecydowanie,
towarzystwa?
Zdecydowanie. I też u nas się odbywają też mediacje rówieśnicze, czy mediacje szkolne. No, forma mediacji jest taką formą szukania rozwiązań, ale poprzez dialog. Natomiast też to, co jest bardzo ważne, no, żeby ludzie, te dzieci młodsze, starsze, ponosiły konsekwencje za swoje nieprawidłowe zachowania. Natomiast od nas, dorosłych, zależy, czy będziemy konsekwentni w tym, że te konsekwencje wymierzamy. To jest potrzebne, bo jeżeli młody człowiek, czy ten trochę jeszcze młodszy, czy ta młodzież nie ponosi konsekwencji, no to jak się mają nauczyć tych prawidłowych zachowań? I tak jak tu pani mówi, to się domyślam, że szczególnie rodzicom jest trudno wyciągnąć te konsekwencje, a to jest coś, co jest bardzo potrzebne w wychowaniu i potem też w takim przestrzeganiu też prawa przez już osoby dorosłe.
Czyli w ten sposób, przez wyciąganie konsekwencji, uczymy funkcjonowania w rodzinie,
zdecydowanie,
w społeczeństwie.
Zdecydowanie.
To czasami jest trudność dla rodziców, wyzwanie wychowawcze.
Zdecydowanie, dlatego że większość rodziców jest też są chwiejni. Czyli raz są te konsekwencje, raz nie, i potem wiadomo jest, że dzieci, widząc rodzica chwiejnego, będą liczyli na to, że następnym razem również mu ta chwiejność może nastąpi i ta konsekwencja się po prostu nie odbędzie. Więc wtedy nie uczymy tego prawidłowego zachowania, tylko trochę czy się uda, czy się nie uda.
Wspomniała pani o mediacji, zresztą nie bez przyczyny, bo jest pani założycielką, pomysłodawcą tego Centrum Mediacji.
Tak, to nazwaliśmy Ośrodek Mediacji.
Które działa właśnie przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka. Jednym z takich dotkliwych momentów w życiu dziecka są na przykład jest rozpad rodziny, czy rozwód rodziców. Czy to są takie przypadki, które są najczęstsze, czy jednak te szkolne konflikty dominują? Czy możemy na to spojrzeć tak z lotu ptaka statystycznie?
Z lotu ptaka powiedziałabym, że zdecydowanie częściej do nas trafiają rodzice, którzy chcą stworzyć jakiś plan porozumienia związanego z rozstaniem, czy już są dawno po rozstaniu i chcą porozumieć się w kwestii sprawowania opieki. A oczywiście jest druga część tych mediacji właśnie w tych sporach szkolnych i takie ostatnimi czasy tych mediacji w sprawie gdzieś tam konfliktu w szkole przybywa, chociaż my jesteśmy też zwolennikami, żeby uczyć przede wszystkim dzieci i nauczycieli, żeby to na terenie placówki te mediacje się odbywały i faktycznie z roku na rok przybywa grupa nauczycieli, która skończyła u nas szkolenia na mediatora i mogą w swojej placówce właśnie te narzędzia mediacyjne wykorzystać. A w sprawach rodzinnych sporo przychodzi do nas osób gdzieś skłóconych, mniej, czasami bardziej, gdzie szukają poprzez rozmowę takiego rozwiązania, które by obie strony satysfakcjonowało. Oczywiście, żeby te rozwiązania były adekwatne do wieku i do potrzeb dzieci.
Czy takie mediacje trwają długo?
wszystko zależy od sporu i od chęci do rozmowy. To też zależy, na jakim etapie konfliktu do nas przychodzą te osoby, na jakim etapie rozstania. To jest taka złożoność tej sytuacji. I jedne trwają krócej, jedne trwają kilkanaście razy, aż zdarza się, że ktoś na przykład sobie życzy przez cały rok, ale z większymi odstępami. Są też osoby, które są umówione na przykład na 2023, bo wiedzą, że będą pewne wydarzenia znaczące w życiu już tego starszego dziecka i chcą te rzeczy omówić. Więc to też jest budujące, że ktoś sobie planuje, że jestem gotowy spotkać się i porozmawiać.
Chociaż
to
nie
zdziwienie u pani redaktor.
Tak, bo ten 2023 no rzeczywiście.
Jest to rzadkość, ale akurat pamiętam, że tak, no jedna para jest umówiona.
Niesamowite. Dobrze. Krótko mówiąc, czy państwo dają radę, jeśli chodzi o zasoby, o liczbę ludzi, którzy pracują na rzecz Komitetu Ochrony Praw Dziecka? Czy to jest tak, że w pewnym momencie zapotrzebowanie na mediację tak znacząco się zwiększyło, że trzeba było coś zmienić? Jestem ciekawa, jak to jest z tą liczbą rąk do pracy, do pomocy.
Ta nasza pomoc jest nie tylko mediacyjna, bo to jest tylko kawałek naszej pracy, ale też taka praca psychologiczna, wsparcie, praca terapeutyczna, czy też warsztaty, więc tych rąk do pracy mamy sporo. Oczywiście wolontariusze są u nas mile widziani. Natomiast jako stowarzyszenie bazujemy też na dotacjach, które pozyskujemy. Zatem im więcej tych pozyskanych dotacji, tym więcej też może się pojawić ofert tych związanych z pomocą drugiej osobie, więc staramy się faktycznie, żeby te osoby, które do nas dzwonią, otrzymały pomoc. Natomiast nie ukrywam, że koniec roku jest takim trudnym momentem, że musimy czasami powiedzieć, tego już nie możemy się podjąć, bo czekamy na nowy rok i na
nowe rozdanie.
Na nowe rozdanie. No tak w organizacjach pozarządowych wygląda. Koniec roku, a potem nowy rok i rozdanie.
Tak jest. Czy ze względu na zjawiska, którym jakby podlegają dzieci, czy konflikty, którym podlegają dzieci, pojawiły się jakieś nowe obszary, które wcześniej nie miały racji bytu? Czy to jest tak, że relacje międzyludzkie są tak stare i tak przewidywalne, że właściwie pracują państwo na tych samych zadaniach?
Powiedziałabym, że relacje ludzkie są nieprzewidywalne, natomiast spory między ludźmi są czymś naturalnym, normalnym, natomiast dużo zależy, jakie umiejętności też wynosimy z domu, potem czy tam z przedszkola, czy ze szkoły, jeśli chodzi o radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, czy rozwiązywaniem różnych sporów. Więc mam poczucie, że też coraz częściej młodych ludzi uczy się, w jaki sposób to rozwiązywać, natomiast spęd czasu na pewno jest taki znaczący, że gro osób chciałby już tu i teraz mieć rozwiązanie, a na taką rozmowę potrzebny jest czas i miejsce.
Czyli więcej cierpliwości i praca nad relacjami.
Zdecydowanie i to się nie może dziać na tu i teraz szybko, tylko na to wszystko potrzebny jest czas i też miejsce do rozmowy, bo to też jest potrzebne. Ja tak sobie domyślam się, że jeżeli toczy się spór w szkole, to też uczymy, że musi być miejsce w szkole, gdzie mogą się spotkać te zwaśnione strony, ale w tym czasie nikt nie wchodzi, nie przeszkadza. No to musi być takie miejsce do rozmowy nie z poziomu katedry, tylko z poziomu równego usytuowania rozmówców.
Czego możemy sobie życzyć na koniec naszej rozmowy właśnie w dniu 20 listopada, kiedy mamy Dzień Ochrony Praw Dziecka, Dzień Praw Dziecka?
W mojej ocenie możemy sobie życzyć tego, żeby pamiętać, że dzieci potrzebują dorosłych, ponieważ od tych dorosłych są całkowicie zależne, więc taki mądry dorosły podąża za potrzebami dziecka, jest uważny na to, co dziecko mówi, reaguje, kiedy ma jakieś sygnały, że dzieje się coś złego, a jednocześnie dorosły musi być tym, który wyciąga konsekwencje i zgodzę się tutaj za byłym rzecznikiem tym, co powiedział, że warto, żeby pamiętać o tym, że dzieci mają swoje prawa, a my w komitecie dodajemy, że mają prawa i obowiązki i warto, żeby w domach również o tych obowiązkach pamiętać, ale adekwatnie do wieku i do oczywiście możliwości dziecka.
Bardzo dziękuję. Będziemy kończyć za 18 minut 21. Ja bardzo dziękuję, że mogłyśmy choćby chwilę porozmawiać o tym wyjątkowym dniu, również o rocznicy Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. To naprawdę kupa czasu. Czuję pani?
Zgadzam się.
Zgadzam się. Była z nami pani Jolanta Graczyk-Ogdem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.